Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Teologia powinna być uprawiana na kolanach, a zarazem liczyć się z wyzwaniami współczesnego świata, wskazał papież podczas spotkania ze Stowarzyszeniem Teologów Włoskich.
Pomimo drakońskich środków bezpieczeństwa, islamiści przeprowadzili zamach na koptyjski kościół w Egipcie. Zginęło 10 osób.
W Hiszpanii co roku przeprowadzanych jest 100 tysięcy aborcji. Obrońcy życia mają żal do premiera Rajoya, który wbrew wyborczym obietnicom nie zapewnił ochrony nienarodzonym.
Witamy 29 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Na potrzebę zgłębiania tematów teologicznych w jedności z innymi zwrócił uwagę papież w przemówieniu skierowanym do przedstawicieli Stowarzyszenia Teologów Włoskich, których przyjął na audiencji z okazji 50-lecia tej instytucji. Podkreślił, że nie można służyć prawdzie Boga, który jest miłością, na sposób indywidualistyczny, partykularny czy konkurując z innymi. Służba ta domaga się działania osób włączonych w najszerszą z możliwych wspólnotę teologów, których łączą więzy solidarności i prawdziwej przyjaźni.
Franciszek zwrócił uwagę, że praca teologów powinna prowadzić także do lepszego zrozumienia i uwiarygodnienia tego, w co wierzymy. Wiara bowiem jest bardzo ludzka i domaga się takiego właśnie podejścia. Jej przekazywanie więc nie niszczy tego, co ludzkie, ale odwołuje się do wolności człowieka.
W swoim przemówieniu papież wskazał także na wielką rolę teologii w głoszeniu prawdy o Bogu we współczesnym świecie.
Potrzeba teologii, która pomoże wszystkim chrześcijanom w głoszeniu i ukazywaniu przede wszystkim zbawczego oblicza Boga, Boga miłosiernego, zwłaszcza wobec niektórych nowych wyzwań związanych z ludzkim dzisiaj, takich jak kryzys ekologiczny, rozwój neuronauk lub technik, które mogą zmieniać człowieka, jak coraz większe nierówności społeczne lub migracje całych narodów, jak teoretyczny i praktyczny relatywizm. Dlatego potrzeba teologii uprawianej przez chrześcijan, którzy nie dyskutują o niej tylko we własnym gronie, lecz potrafią służyć różnym kościołom i kościołowi i podejmują się także przemyślenia kościoła na nowo, aby był zgodny z Ewangelią, którą musi głosić.
Na zakończenie Franciszek przypomniał, że teologię można studiować tylko wtedy, gdy człowiek potrafi się zadziwić, a to zadziwienie płynie ze spotkania z Jezusem. Należy ją studiować na kolanach, jak to czynili wielcojcowie Kościoła. I wreszcie prawdę o Bogu należy zgłębiać w Kościele, w łączności z całym ludem Bożym.
W relacjach z protestantami rok 2017 musi być niczym dwukropek, otwarciem na dalsze kroki ku jedności, podkreśla kardynał Kurt Koch, podsumowując kończący się rok z perspektywy ekumenizmu, za który jest on odpowiedzialny jako przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Szwajcarski purpurat przypomina, że obchody 500-lecia reformacji były wyjątkowe. Wcześniejsze rocznice tego wydarzenia miały charakter polemiczny i antykatolicki. Tym razem protestanci zaprosili do obchodów również Kościół katolicki.
Mówiąc z kolei o relacjach z prawosławnymi, przewodniczący watykańskiej dykasterii wspomniał o udostępnieniu patriarchatowi moskiewskiemu relikwii świętego Mikołaja. Dzięki temu patriarcha Cyryl, krytykowany w swej cerkwi za zbliżenie z Rzymem, mógł się wykazać konkretnymi owocami tego zbliżenia. W ten sposób w dialog katolicko-prawosławny został włączony ogół wiernych. A kiedy potem w Petersburgu widziałem, jak rosyjskie wojsko eskortuje te relikwie w drodze na lotnisko, to powiedziałem sobie, że miłość Boża jest silniejsza niż wszelki totalitaryzm, wspomina kardynał Koch. Podsumowując ten rok, który dobiega końca, szef watykańskiej dykasterii wskazał też na aktualność ekumenizmu krwi. Przypomniał, że 80% ludzi prześladowanych dziś za swą wiarę to chrześcijanie. Europejczycy nie zdają sobie z tego w pełni sprawy, a tymczasem dla naszych prześladowanych braci bardzo ważne jest mieć w nas duchowe i życiowe oparcie, dodaje kardynał Koch.
Co najmniej 10 osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych w wyniku dzisiejszego ataku terrorystów na kościół należący do prawosławnych Koptów w Helwen, miejscowości położonej na południe od stolicy Egiptu, Kairu. Do ataku doszło pomimo zaangażowania w tym kraju ponad 250 tysięcy policjantów i żołnierzy do ochrony chrześcijan i turystów w czasie świąt Bożego Narodzenia, które są tam obchodzone w dwóch terminach. Katolicy według kalendarza gregoriańskiego 25 grudnia, natomiast prawosławni według kalendarza juliańskiego 7 stycznia.
W tych dniach także zaatakowano i sprofanowano budynek, w którym chrześcijanie spotykali się na modlitwę. Tragedia ta rozegrała się w wiosce Kafr al-Wasilne, leżącej na południe od Kairu. Po modlitwie w meczecie 5 tysięcy muzułmanów otoczyło budynek, po czym wielu wdarło się do środka i całkowicie go zniszczyło. Destrukcji uległo wszystko, co znalazło się w zasięgu ich rąk, szaty i księgi liturgiczne, krzyże, ikony, mikrofony, głośniki, ławki i krzesła.
Powodem tego ataku, jak podaje agencja Asia News, były pogłoski rozsiewane przez fundamentalistów muzułmańskich, jakoby obok budynku planowano wybudować dzwonnicę.
W Hiszpanii dokonuje się ponad 100 tysięcy aborcji rocznie, podała w Madrycie Platforma Prawo do Życia. Jej rzecznik skrytykowała zmowę milczenia, jaka otacza śmierć tylu niewinnych dzieci, oraz zdradę polityków, a konkretnie rządu premiera Rajoya, który przed wyborami obiecał obalić aborcyjne prawo.
Chcemy przypomnieć wszystkie dzieci, które umierają w Hiszpanii i na całym świecie z powodu aborcji, powiedziała Gador Hoya podczas prezentacji sprawozdania w Madrycie. Dzisiaj chcemy zadenuncjować i przypomnieć o zdradzie polityków i ich zmowie milczenia na temat aborcji. Dotyczy ona mediów, a nawet samego Trybunału Konstytucyjnego, który od ponad 7 lat nie wypowiedział się na temat niekonstytucyjności obecnej ustawy, która została wówczas zaskarżona przez Partię Ludową, obecnie przy władzy. Dzisiaj będzie musiała wziąć na siebie odpowiedzialność za ponad 100 tysięcy aborcji, jakie są dokonywane każdego roku w Hiszpanii, powiedziała rzecznik Platformy Prawo do Życia. Aktualna ustawa o aborcji została przyjęta w 2010 roku przez rząd premiera Zapatero. Duży sprzeciw społeczeństwa wzbudził fakt, że mogły jej dokonać 16- i 17-latki bez wiedzy i zgody rodziców. Partia Ludowa zaskarżyła ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Program wyborczy partii przewidywał także usunięcie ustawy. Jednak po dojściu do władzy Partia Ludowa dokonała jedynie drobnych poprawek kosmetycznych, ale ustawy nie usunęła, co wywołało duże niezadowolenie elektoratu. Warto przypomnieć, że Hiszpania jest jednym z krajów o najniższym przyroście naturalnym i szybko starzejącym się społeczeństwie. Już teraz jest wiadomo, że obecny system emerytalny jest nie do utrzymania. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dialog zawsze jest możliwy, trzeba go promować pomimo wszelkich przeszkód, a zwłaszcza w świecie, w którym coraz częściej dochodzi do aktów przemocy popełnianych w imię Boga bądź religii, uważa przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego.
W wywiadzie dla dziennika L'Osservatore Romano podjął się on bilansu działalności swej dykasterii za mijający rok. Wspomniał m.in. o zacieśnieniu współpracy z Islamskim Uniwersytetem Al-Azhar w Kairze. Jego zdaniem najbardziej emblematycznym wydarzeniem kończącego się roku była wizyta wielkiego imama tej uczelni w Watykanie i jego bardzo serdeczne spotkanie z papieżem. Odnosząc się z kolei do decyzji Stanów Zjednoczonych o przeniesieniu do Jerozolimy swej ambasady w Izraelu, kardynał Thoreau podkreślił, że Stolica Apostolska zawsze będzie się przeciwstawiała instrumentalnemu traktowaniu religii. Dodał ponadto, że tego samego dnia, kiedy prezydent Trump ogłosił decyzję w sprawie Jerozolimy, władze palestyńskie postanowiły powołać stałą grupę roboczą do spraw dialogu międzyreligijnego z Watykanem. Jest to ważny przykład międzyreligijnego świadectwa, dodał francuski purpurat.
Suwerenna władza Izraela nad Jerozolimą nigdy nie naruszy wolności kultu i wyznania, zapewnił prezydent Reuven Rivlin podczas dorocznego świątecznego spotkania ze zwierzchnikami chrześcijańskich kościołów Izraelu. Ze strony katolickiej uczestniczyli w nim administrator łacińskiego patriarchatu Jerozolimy oraz kustosz Ziemi Świętej. Ze strony izraelskiej obecny był również minister spraw wewnętrznych, który zapewnił, że Jerozolima jako stolica Izraela nadal pozostanie miastem pokoju dla wszystkich wierzących, w którym wszyscy będą mogli się modlić w wolności i równości.
Prezydent Rivlin wspomniał o prześladowaniach, których doświadczają dziś chrześcijanie. Jego zdaniem podobne są one do bolesnych doświadczeń izraelskiego państwa. W tym mrocznym okresie dziejów żadna inna wspólnota nie jest tak bardzo prześladowana jak chrześcijanie. Modlę się wraz z wami o waszą pomyślność. W Izraelu dobrze wiemy, co to znaczy być przedmiotem ataków i prześladowań za wiarę. Dlatego serce nam się kraje, kiedy widzimy wasze cierpienia, dodał prezydent Izraela. W imieniu zwierzchników chrześcijańskich głos zabrał grecko-prawosławny patriarcha Jerozolimy, Teofil III. Podkreślił, że chrześcijanie nadal są zaniepokojeni ryzykiem, jakie wiąże się z naruszeniem status quo, praw, reguł i zwyczajów, które regulują współistnienie różnych wspólnot w Jerozolimie. Wezwał też izraelskie władze, aby przeciwstawiły się radykalnym ugrupowaniom, które chciałyby zrobić z Jerozolimy miasto zamknięte.
Jedyna świątynia katolicka w miejscowości Zifang w Chinach została zrównana z ziemią. W trakcie wyburzania został zniszczony krzyż, a tabernakulum i droga krzyżowa, podobnie jak inne elementy wyposażenia, zniknęły bez śladu. Wiernym odmówiono zbliżania się do kościoła i zabierania rzeczy z zakrystii. Nie podano także powodu rozbiórki.
Kościół stał w tym miejscu od 1999 roku i posiadał wszelkie potrzebne pozwolenia urzędowe. 20 grudnia opublikowana została nota informująca o wyburzeniu, a już 7 dni po tym przystąpiono do rozbiórki. W manifestacjach przed lokalnym ratuszem licznie zebrani katolicy domagają się wyjaśnień, jak na razie bezskutecznie.
Caritas Filipin i Krajowy Sekretariat Akcji Społecznej zbierają fundusze na pierwszą pomoc osobom dotkniętym przez ostatnie deszcze tropikalne. Tajfun Tembin, który uderzył w wyspę Mindanao na południu Filipin, spowodował śmierć 240 ludzi, a 180 uznaje się za zaginionych. Ponad 100 tysięcy rodzin musiało opuścić swoje mieszkania.
Sytuację tę pogarsza fakt, że ludność ta cierpi już z powodu zniszczeń na skutek oblężenia miasta Marawi przez radykalne bojówki muzułmańskie, deklarujące wierność państwu islamskiemu. Większość rodzin dotkniętych przez wojnę została zmuszona do opuszczenia swoich domów i żyje w obozach przejściowych lub na polach namiotowych.
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup żywności, zestawów higienicznych, kocy i materiałów pierwszej pomocy. Jednocześnie cały czas trwa pomoc dla Marawi. Pozostałym tam rodzinom dostarczana jest woda pitna oraz ciepłe ubrania.
W katedrze świętego Floriana na warszawskiej Pradze odbyły się uroczystości pogrzebowe biskupa Stanisława Kędziory. W latach 1987-92 był on biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej, a następnie pełnił tę posługę w diecezji warszawsko-praskiej. Od 6 lat był emerytem, cierpliwie znosząc chorobę.
Jak podkreślił przewodniczący uroczystościom kardynał Kazimierz Nycz, odchodzenie z tego świata w okresie Bożego Narodzenia jest dane ludziom wyjątkowym. Dodał, iż wiele osób wskazywało na niezwykłą duchowość biskupa Kędziory.
Nieraz słyszałem biskup święty, zwłaszcza kiedy się to bierze w połączeniu z jego latami ciężkiej choroby, poważnej, cierpienie mu towarzyszyło, a on nie potrafił zgodnie z wolą Bożą przyjmować i łączyć z krzyżem Jezusa Chrystusa.
Biskup Stanisław Kędziora odszedł do Pana 25 grudnia w święto Narodzenia Pańskiego w 83 roku życia, 60 roku kapłaństwa i 31 biskupstwa. Jego ciało spoczęło na cmentarzu brudzieńskim w Warszawie w Alei Biskupów Pomocniczych Diecezji Warszawsko-Praskiej. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.